Godzina 8.14, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, a przy telefonie jest pan Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej głośny tytuł, zapowiadany artykuł taśmy Kaczyńskiego. Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie, mówi Jarosław Kaczyński. Ujawniamy nagranie, na którym prezes PiS opowiada za zamkniętymi drzwiami o wartej 1,3 miliarda złotych inwestycji spółki Srebrna. Czy pan zapoznał się z tymi doniesieniami? Czy one są naprawdę tak kontrowersyjne i wywołują w panu takie poruszenie?
No, zapoznałem się, bo to jest zastrzeżenie. Oczywiście ja nie znam się na inwestycjach dotyczących budowy wieżowców, więc trudno mi to oceniać. Natomiast no, przyjrzałem się tekstowi rozmowy bardzo dobrze, no i widzę, że nie ma tutaj podstaw do mówienia o jakimkolwiek przestępstwie. Jarosław Kaczyński w imieniu spółki Srebrna prowadzi rozmowy z biznesmenem austriackim, dochodzi do sporu. Kaczyński stwierdza, że nie można mu zapłacić sumy bez uzyskania, o ile pamiętam, jakiejś dokładnej dokumentacji. Austriak uważa inaczej. Kaczyński mówi, no to w takim razie skieruj pan sprawę do sądu, co jest kwestią sposobem rozwiązywania sporu w wypadku zetknięcia się dwóch kontrahentów biznesowych. Natomiast Gazeta Wyborcza robi wokół tego klimat, który ma uderzyć w wizerunek Jarosława Kaczyńskiego jako osoby, która jest skromna, która no, jak gdyby jest z dala od wielkich pieniędzy. No, oczywiście jako człowiek, który jest zaangażowany w spółkę Srebrną, no, musi myśleć o interesach tej spółki, to po pierwsze. Po drugie, nic nie wskazuje, żeby jakiekolwiek z tych wielkich sum, o których tutaj mówi Kaczyński, chociaż nie wiem, jakąś złotówkę z tego brał do własnej kieszeni. Spółka wychodzi raczej na jaw z tego tekstu. Inny problem, że Platforma w wypadku właśnie spółki Srebrna blokuje budowę inwestycji.
No tak, tylko tak. Z przyczyn politycznych. Możemy tutaj przeczytać, że zgadzają się oni tylko na wybudowanie. Miasto dopuszcza tam budynek nie wyższy niż 30 metrów. Ludzie związani z prezesem Prawa i Sprawiedliwości chcieli wybudować obiekt kilka razy większy. No to, o tym nie, pan
no,
mówi.
To też oczywiście jest kwestia, której można dyskutować, czy w tamtym miejscu pasuje, ale to jest przecież nie każdy z naszych słuchaczy zna topografię Warszawy. Ulica Srebrna przylega do ulicy Towarowej, która się potem zmienia w Okopową, gdzie są same najwyższe
budynki wieżowce. W Warszawie.
Mhm. To jest dzielnica, w której kwitną gigantyczne budynki, wieżowce. Więc raczej jestem w stanie uważnie wysłuchać zawartych w rozmowie sugestii Kaczyńskiego, że jest to wyraźnie blokowanie z powodu przyczyn politycznych. No to jeszcze dzisiaj właśnie przeczytałem jednego z dziennikarzy Gazety Wyborczej, który, żeby robić klimat, to podkreśla faraoniczny projekt dwóch bliźniaczych wież. No, jaki faraoniczny? No, cała Towarowa jest zapchana takimi wieżowcami. Jakoś nikt nie mówi o tym, że to jest śmieszna gigantomania. No po prostu to są tereny w Warszawie, w której powstaje centra biznesowe. Natomiast spółka Srebrna, oczywiście domyślam się, że Kaczyński myśli o jakichś czasach, kiedy w razie dojścia do władzy PO musi ta partia przetrwać.
Bardziej... Na pewno o tej... Bardziej, tak? Proszę?
Nie, no bardziej oczywiście... Bardziej trafne jest pytanie, czy przy uzyskiwaniu kredytu od banku wypełniano wszystkie zasady traktowania tego podmiotu na takich samych zasadach innych, ale to z kolei no, trzeba byłoby sprawdzić. No, na pewno oczywiście no, nie ma co się oczekiwać. Jarosław Kaczyński jest osobą numer jeden w partii, no i w sytuacji, w której jest ta partia u władzy, oczywiście uzyskanie kredytu jest łatwiejsze.
Na pewno pan Roman Giertych, bo on jest pełnomocnikiem wspomnianego Geralda Brickfellnera, będzie nas o tym informował. A jeszcze pytanie, powiedział pan, że osobą numer jeden w Prawie i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński. Osobą numer dwa, bo wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości jest Antoni Macierewicz. W związku z wczorajszymi zatrzymaniami Bartłomieja M., a także byłego posła i nieprawidłowościami w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jaką przyszłość widzi pan dla właśnie osoby numer dwa? Czy to już jest początek końca kariery byłego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej?
No, taki szczyt tej kariery skończył się w momencie, kiedy przestał być ministrem obrony. Natomiast no, to jest postać jednak dla opozycji, dla PiS-u no, niezwykle ważna, więc nie sądzę, żeby tych jego zasług coś przekreśliła. Natomiast oczywiście sprawa Misiewicza i bardzo daleki poziom zaufania, jaki on obdarzał pana Misiewicza, moim zdaniem niesłusznie, będzie się do niego jakoś rzucał, ale no Antoni Macierewicz to jest postać jednak o tak pomnikowej przeszłości i tak dużym znaczeniu dla partii w okresie jej największego no, dekoniunktury, czyli po katastrofie smoleńskiej, no, że to nie jest postać, którą można sobie wykreślić o tak ołówkiem. Tym bardziej, że jest to osoba niezwykle popularna w partii, więc na pewno oczywiście powtarzam, no, zatrzymanie Misiewicza rzuca się cieniem na niego, natomiast to jest człowiek, który ma mocną, samodzielną pozycję.
Mówił pan redaktor Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, jest godzina 8:22. Za kilka chwil do naszego studia wejdzie przedstawiciel Wenezueli. Będziemy rozmawiać z panem ambasadorem, ale zanim ta rozmowa się odbędzie, wczujmy się w klimat gorąca i ciepła panującego w Wenezueli.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet jest pan Luis Gomez Urdaneta, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Boliwiarskiej Republiki Wenezueli. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A tłumaczem będzie pani Dąbrowska Sandra. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bliżej do mikrofonu mówić. To zacznijmy od tego, w ostatnich dniach nasiliła się sytuacja w Wenezueli. Dlaczego Wenezuelczycy postanowili wyjść na ulicę i tak protestować przeciwko obecnemu prezydentowi?
Últimamente se intensificó la situación en Venezuela. ¿Por qué los venezolanos salieron a la calle y protestan?
Las situaciones de protesta son habituales en todas partes del mundo. Aquí mismo en Polonia hemos visto cómo se manifiesta y cómo se protesta por diferentes corrientes políticas. El hecho de que las personas salgan a protestar a la calle es una muestra de democracia, es una muestra de tolerancia, es una muestra de respeto hacia la democracia. En ese sentido, las protestas que vemos en Venezuela son una muestra de la capacidad que tiene el gobierno de ser democrático, de ser tolerante y de respetar el derecho a la manifestación pública.
Sytuacje takiego typu, jak protesty, wychodzenie ludzi na ulicę są całkiem naturalne na całym świecie. W Polsce również możemy być świadkami tego typu sytuacji. Ludzie również wychodzą, jest to ich prawo demokratyczne. W sytuacji mamy podobną sytuację. Ludzie wyszli na ulicę, ponieważ jest to ich prawo demokratyczne do tego, żeby protestować, pokazać swoje niezadowolenie. to jest pewnego rodzaju szacunek do obywateli, do tego, że mogą wyjść na ulicę i pokazać to, czego oczekują.
Jakie są ich postulaty, przeciwko czemu protestują?
Ahora bien, eso no significa que elementos totalmente ajenos a la democracia puedan provocar actos de violencia y puedan provocar muertos o heridos en esas marchas. Ya aquí mismo en Polonia vimos en Gdansk las consecuencias de los infiltrados, de la violencia, de la gente que no cree en la democracia, con lamentables consecuencias.
Oczywiście to nie oznacza, że można używać przemocy, że mają być ofiary. To, co widzieliśmy w Gdańsku, że znajdują się ludzie, którzy używają tej przemocy i nie powinniśmy się z tym oczywiście zgadzać.
Ale jeżeli chodzi o Wenezuelę, to są określone stanowisko innych krajów. Czy to Stany Zjednoczone, czy wiele krajów Unii Europejskiej nie godzą się z obecną polityką prezydenta. Dlaczego?
Hablando sobre la posición de otros países como Estados Unidos o la Unión Europea, ¿por qué la posición es diferente?
Mira, eso es bastante obvio, ¿no? Yo creo que la Unión Europea ha tenido hasta ahora una posición abierta al diálogo. Entonces, podemos recordar que hace solamente una semana estaba llamando Federica Mogherini a constituir un grupo de contacto con Venezuela. Desafortunadamente, la política de Estados Unidos, y eso es una realidad sabida por todos, está controlada ahora por sectores ultrarreaccionarios. No sé si sabe que acaban de nombrar como encargado de Venezuela a un señor llamado Elliot Abrams, que fue el encargado del Irán Contra, un hombre narcotraficante, un hombre que estuvo encargado del cargo de Irán Contra. Cuando usted nombra a una persona como esa encargada de la situación de Venezuela, tiene una idea de cuál es la posición que está detrás de eso.
Oczywiście to jest bardzo naturalne, że pojawia się reakcja innych państw. Reakcja Unii Europejskiej od początku, sama relacja między Wenezuelą a Unią Europejską była bardzo otwarta. Unia Europejska była jakby chętna do dialogu od samego początku i wciąż utrzymuje taką pozycję. Natomiast mówiąc o pozycji Stanów Zjednoczonych, od początku była bardziej twarda i nawet wskazując na nominację ostatnią w Waszyngtonie, pana, który jest jakby związany i odpowiedzialny za relacje z Wenezuelą i Stanami Zjednoczonymi, jest osoba, która jest związana z pewnego rodzajem grupami przestępczymi, związana z osobami, które zajmowały się akcjami terrorystycznymi.
A o kim pan mówi teraz?
Elliot Abrams.
Elliot Abrams.
To już jest taka wewnętrzna polityka, a druga sprawa to dotyczy tego, że jednak Unia Europejska zagroziła, że jeżeli w ciągu kilku dni, 8 dni nie zostaną rozpisane nowe przedterminowe wybory, to pan Maduro będzie, prezydent Maduro musi się podać do dymisji i będzie uznany na arenie międzynarodowej nowym prezydentem, pan Guido. Jak to będzie rozwiązane?
La Unión Europea exigió que en Venezuela se prepare las elecciones en 8 días.
Mira, evidentemente, la posición de la Unión Europea ha cambiado en esta semana. Después de hace una semana estar convocando un grupo de contacto para dialogar, para llegar a un acuerdo, ha cambiado para esa posición. El día viernes, el gobierno de Polonia sacó un comunicado muy objetivo sobre la situación de Venezuela en la que llamaba a buscar una solución mediante el diálogo. Nosotros asumimos que agradecemos la posición del gobierno de Polonia cuando hace el llamado al diálogo y nos acogemos a ese diálogo. Ahora bien, es evidente que no podemos acceder a un ultimátum. Ningún gobierno democrático, ningún gobierno que no se considere títere de otro, puede decir que en 8 días tenemos que hacer elecciones. Eso es una posición absurda, de la Unión Europea, que estamos seguros va a cambiar.
Pozycja Unii Europejskiej w ostatnich dniach bardzo się zmieniła. Od tej bardzo otwartej do raczej bardzo restrykcyjnej, zamkniętej. W ostatni piątek jesteśmy bardzo wdzięczni rządowi polskiemu, ponieważ wydał oświadczenie, w którym wyraża chęć dialogu. Jest bardzo otwarty do dialogu, za co bardzo byliśmy wdzięczni i odpowiedzieliśmy tym samym, że oczywiście jesteśmy otwarci na dialog. Natomiast pozycja Unii Europejskiej zmieniła się diametralnie, wymagając od nas rozpisania wyborów. Oczywiście nie możemy się zgodzić na to, żeby jakiekolwiek państwo wymagało od nas jakiegokolwiek działania.
Nosotros, aquí en Polonia se sabe muy bien que a veces la Unión Europea toma posiciones absolutamente contrarias al derecho, al Estado de Derecho del país. Polonia ha sido víctima de medidas de la Unión Europea igualmente arbitraria, y aún lo es. Entonces, nosotros entendemos que la Unión Europea está diciendo una cosa, pero vamos a tener que dialogar sobre ella acerca de esa propuesta, porque es una propuesta.
Unia Europejska czasem wymaga pewnych rozwiązań, z którymi nie wszyscy muszą się zgadzać. Polska również stawała w takich sytuacjach, była zmuszana do pewnych reakcji, do pewnych działań. Dlatego my w ten sam sposób nie możemy się zgodzić i ulec takim wymaganiom.
Rozumiem, że pan jest przedstawicielem pana Maduro, więc będzie pan bronił i prezydenta, i jego postawy, ale jak się rozmawia z ludźmi, którzy żyją na przykład w Caracas, to mówią, że często nie ma wody, często nie ma prądu, są kartki na żywność, więc ci ludzie chcą czegoś lepszego. Widzą, jak żyje się w innych krajach. Bardzo dużo osób wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, kilka milionów Wenezuelczyków. Dlaczego tak się dzieje?
Por supuesto, usted está a favor del presidente y representa al señor presidente de Venezuela, pero hay mucha gente que dice que en Venezuela la situación es muy mala, que los ciudadanos no tienen el acceso al medicamento, a la comida y que quieren un cambio.
Bueno, antes que nada, tengo que agradecer la invitación a esta conversación. Y, por supuesto, Venezuela pasa por una situación muy difícil. Ahora bien, yo defiendo el único régimen constitucional que hay en Venezuela. La presidencia de Nicolás es la única reconocida y constitucionalmente avalada. Es decir, no podemos poner en el mismo plano a un señor que se levanta y que dice que yo soy presidente de Venezuela, que a Nicolás Maduro, que ganó las elecciones con el 65% de los votos. Es decir, no es que yo represento una parte, yo represento al gobierno legítimamente elegido de Venezuela. La otra persona es una persona que se levanta en contra del gobierno legítimamente constituido.
Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i z panią porozmawiać, przeprowadzić rozmowę. Oczywiście sytuacja w Wenezueli teraz jest dość skomplikowana, jest trudna. Natomiast ja reprezentuję i optuję za opcją, za prezydentem, który został demokratycznie wybrany. Nie za osobą, która nagle głosi się jako prezydent tymczasowy, który nie został wybrany w wyborach demokratycznych. Więc jestem właśnie za tym rozwiązaniem, czyli za wyborem demokratycznym.
A dlaczego?
Proszę. Ahora bien, eso no significa desconocer la realidad de la gente que está en Venezuela. O sea, mi familia toda vive en Venezuela. Mi familia no vive en Miami, no vive en Nueva York, como gran parte de los dirigentes de la oposición. Mi familia, toda mi familia está en Venezuela y pasa por las dificultades que tenemos actualmente.
Ja oczywiście nie zaprzeczam, że sytuacja jest dość skomplikowana, ale muszę zaznaczyć, że moja rodzina mieszka w Wenezueli. Moja rodzina również musi zmagać się z pewnymi problemami. Nie żyją w Stanach Zjednoczonych, w Miami. Żyją właśnie w Wenezueli.
Usted puede ver que el autodenominado y que presidente de Venezuela mandó su familia a Nueva York. Eso ya le demuestra a usted cuál es la situación de dependencia que tiene con respecto a un gobierno. Ahora, la situación de Venezuela es muy difícil. La situación de Venezuela es económicamente complicada. ¿Por qué? Por múltiples razones. El bloqueo al que ha sido sometido, los problemas económicos que se ha causado el control de cambio. Ahora, estamos abocados a buscar una solución para esos problemas mediante el diálogo, no mediante la violencia.
Oczywiście sytuacja, również trzeba pamiętać o tym, że sytuacja finansowa i gospodarcza jest skomplikowana z tego powodu, że pewne państwa nałożyły sankcje na Wenezuelę. Mamy dość ograniczone możliwości działania, ponieważ zostały nałożone różne blokady gospodarcze i teraz musimy szukać dobrych rozwiązań, jak obejść te problemy.
Nosotros recibimos de Polonia, aquí en Polonia, yo recibo diariamente en mi embajada propuestas de empresarios polacos que quieren vender y que quieren establecer relaciones económicas con Venezuela. Pero yo no puedo hacer nada por ellos, por la situación de bloqueo económico que tenemos en cuanto a poder comprar y vender nuestros productos.
Przyznam, że codziennie w ambasadzie otrzymuję pewne propozycje od przedsiębiorców polskich, pewne propozycje współpracy między Polską a Wenezuelą, którzy są chętni współpracować, sprzedawać swoje produkty. Natomiast nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ z powodu właśnie blokady gospodarczej nie jestem w stanie im pomóc.
Dlaczego obecny prezydent Nicolás Maduro zgodził się na to, żeby 400 najemników, których wysłał Władimir Putin, przyleciało do Wenezueli? I dlaczego zgodził się na budowę wojskowej bazy lotniczej na wyspie La Orchia, to jest na Morzu Karaibskim? Dlaczego te kontakty z Rosją są takie silne?
En cuanto a los contactos con Rusia, ¿por qué el presidente aceptó a los agentes, 400 personas que llegaron de Rusia y por qué sí construyó también la base militar?
Sí, bueno. Usted es una persona que está vinculada a los medios. Sabemos lo que es un fake news. Todos hemos sido víctimas de los fake news. Todas esas informaciones son absolutamente falsas. En primer lugar, la Constitución de Venezuela prohíbe instalar bases militares de cualquier país en territorio venezolano. En segundo lugar, nadie puede mover 400 personas, soldados armados, y no mostrar ni una fotografía al respecto. La situación de Rusia y la forma como Rusia mueve sus fuerzas armadas es algo absolutamente pertinente solo a Rusia. Ahora, yo le puedo garantizar a usted que eso, que tanto lo de la base militar de Rusia como los famosos 400 personas del grupo Wagner, eso es un fake news. Eso es una cosa que no ha ocurrido y que es totalmente falso. Y por eso... Eso es otra muestra más de la guerra informativa que hay en contra de Venezuela.
Pani pracuje w mediach, pani wie czasami, że co to jest fake news. Każdy stał się w którymś momencie ofiarą takiego fake newsa. Jeśli chodzi właśnie o tę kwestię związaną z bazą militarną, zbudowaną przy pomocy Rosji oraz wysłaniem 400 żołnierzy do Wenezueli, jest to całkowicie jest kłamstwem totalnym. Nie ma do tego dowodów, nie ma żadnych zdjęć, które by pokazywały, że jest to prawda.
Yo le puedo decir que en este momento está vigente un contrato de España para renovar los tanques que tiene Venezuela. Eso demuestra que un gobierno de la Unión Europea mantiene relaciones absolutamente normales como proveedor militar con Venezuela. Nosotros tenemos aviones polacos a los que les estamos buscando repuestos que no lo hemos podido comprar simplemente por las razones que ya expliqué en cuanto al bloqueo. Pero nosotros mantenemos relaciones militares con países como Polonia, Alemania, Francia, y por supuesto dentro de los proveedores militares está también Rusia. Ahora, una relación comercial, una relación de cercanía, de respeto como la que tenemos, no implica en absoluto la presencia de mercenarios o de soldados rusos en territorio venezolano. Eso es falso.
Należy zaznaczyć, że Wenezuela posiada różnego rodzaju współpracę, czy współpracuje z krajami w Unii Europejskiej, jak choćby z Hiszpanią. W tym momencie jest taka umowa między Polską, istnieje umowa między Hiszpanią, przepraszam, a Wenezuelą odnośnie naprawy czołgów. Podobna współpraca jest z Polską, ponieważ Wenezuela w latach 90. zakupiła od Polski samoloty. Właśnie w tym momencie szukamy rozwiązań, aby zostały one naprawione. Natomiast właśnie z powodu blokady gospodarczej nie jesteśmy w stanie dokonać ich naprawy. Także warto zaznaczyć, że ta współpraca wojskowa, militarna jest i nie tylko z Rosją, ale również z krajami Unii Europejskiej.
Wenezuela posiada największe złoża ropy naftowej na świecie. To jest po prostu walka o strefę wpływów pomiędzy Rosją i Chinami i Stanami Zjednoczonymi, prawda?
Venezuela tiene el mayor cantidad del gasolina, del petróleo. Y eso significa que la guerra entre los países por la influencia en el país.
Evidentemente, esta es la razón principal de este conflicto, la lucha por los recursos. Conocemos de países donde sí hay carencias democráticas muy graves, por lo que nadie se está pronunciando. Nadie se está pronunciando por países donde hay crisis humanitaria. Vemos cómo hay caravanas con decenas de miles de personas que van caminando, recorriendo países, recorriendo miles de kilómetros, huyendo de la violencia, huyendo de la muerte. De eso no se habla. El problema es Venezuela. ¿Por qué? Porque el problema no es Venezuela. El problema es cómo se pueden apoderar de las riquezas de un país. La lucha, no es por, la lucha que mantienen esta oposición no es por la democracia. Es una mera rapacidad, es una búsqueda de los recursos que tiene Venezuela. Nadie está preocupado por la situación de los venezolanos. Lo que están preocupados es cómo obtener las riquezas de Venezuela.
Oczywiście, przyznam pani rację, to jest główny powód tego konfliktu. Natomiast należy zauważyć, że jest wiele państw, które mają gorsze problemy, gdzie nie są przestrzegane prawa człowieka. W tym momencie widzimy, jak ogromne ilości ludzi ucieka z krajów, jak migrują, przyjeżdżają, czy próbują dostać się do Europy. O tym się nie mówi. O tym się zapomina. Natomiast w Wenezueli rzeczywiście są problemy. Natomiast, jak wiemy dobrze, jest to walka właśnie o surowce.
Yo quisiera ver a Unión Europea pronunciándose acerca de los miles de muertos en el Mediterráneo, acerca de los decenas de miles de caminantes que están muriendo por el camino en busca de un futuro mejor. No, el problema no son los miles de muertos del Mediterráneo. El problema no son las decenas de miles de personas que están caminando. El problema es el petróleo de Venezuela. Eso demuestra la hipocresía de la lucha de estas personas pseudo-demócratas.
Ja czekam na jakieś oświadczenie reakcji Unii Europejskiej na śmierć ludzi, którzy emigrują z kraju, którzy uciekają, którzy szukają bezpiecznego miejsca. Ja czekam, aż wreszcie zaczną działać i pomogą tym wszystkim ludziom, a nie zajmowali się sytuacją w Wenezueli i walką o to, kto tak naprawdę będzie miał wpływy w Wenezueli.
Jaki widzi pan sposób na rozwiązanie konfliktu, sytuacji? U kogo Wenezuela będzie szukała wsparcia?
¿Dónde Venezuela va a buscar el apoyo? ¿Cómo ve usted la solución para Venezuela del conflicto?
Bueno, la solución está muy clara. La solución siempre ha estado basada en el diálogo. Nosotros somos fervientes partidarios del diálogo. El Papa Francisco ya lo ha mencionado. La búsqueda tiene que ser el diálogo. La misma Federica Mogherini de la Unión Europea, antes de tomar estas posiciones radicales, estaba llamando al diálogo. Nosotros estamos haciendo un llamado a la paz y al diálogo, y a la búsqueda de soluciones mediante encuentros y reuniones.
Dla nas to jest jasne. Dla nas to jest dialog. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy rozmawiać, że będziemy szukać w ten sposób rozwiązania. Tak jak ostatnio powiedział papież Franciszek, namawia i prosi o dialog. To jest podstawa. Tak samo ostatnio Federica Mogherini, zanim przyjęła taką radykalną postawę, nawoływała do dialogu. Mamy nadzieję, że właśnie w ten sposób ten konflikt zostanie rozwiązany za pomocą dialogu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Luis Gomez Urdaneta, ambasador Wenezueli w Polsce, a był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję. A tłumaczyła całą rozmowę pani Sandra Dąbrowska. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Gracias.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.